dr Witold Repetowicz, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zaczynamy od Iranu. Z zamach na bardzo wpływowego Allatoyaha. Proszę powiedzieć, co wiadomo na temat tej sprawy, kto zginął w tym zamachu, co to za postać?
Ajatollah Soleimani był przedstawicielem wcześniej, już w tej chwili nie, był wcześniej przedstawicielem Rahbara, czyli najwyższego przywódcy Alego Chameneja w prowincji Sistan Beludżystan i był również członkiem zgromadzenia ekspertów. Tutaj warto wyjaśnić, że wbrew tym informacjom mówiącym o tym, że była to bardzo wpływowa postać, no, nie była to marginalna, ale też nie była to osoba ze ścisłych kręgów władzy. Jeżeli chodzi o hierarchię duchowną, no to to był ajatollah, tak? Natomiast jest różnica między ajatollahami i wielkimi ajatollahami, czyli marjami. Jeżeli chodzi o tą pozycję, którą on piastował, ajatollaha, no to jest kilkuset ajatollahów w Iranie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię jego członkostwa w zgromadzeniu ekspertów, to jest ciało, które liczy 88 osób i jest odpowiedzialne za wybór najwyższego przywódcy, więc to jest dość ważna kompetencja. Również teoretycznie zgromadzenie ekspertów może odwoływać najwyższego przywódcę, natomiast to jest jakby kompetencja dość mocno fikcyjna. Natomiast poza tym, no to ciało generalnie jest, nie ma w zasadzie innych kompetencji, czyli póki najwyższy przywódca żyje, to ciało jest tak naprawdę tylko, no, nie ma żadnych, nie realizuje żadnych zadań. Także natomiast jeżeli chodzi o przedstawicielstwo najwyższego przywódcy, no to jest to bardziej, no generalnie kwestia jest taka, że wielcy ajatollahowie nie występują publicznie, bezpośrednio, znaczy to akurat z Alim Chamenejem jest trochę inaczej, ale no jeśli chodzi o prowincję, to Ali Chamenei ma w każdej prowincji swojego przedstawiciela, ale jego zadaniem jest występowanie, przekazywanie przesłań najwyższego przywódcy w przesłań religijnych i to nie jest funkcja znowu stricte polityczna. Sistan Beludżystan, trzeba przyznać, jest jedną z, w zasadzie nie jedną z, jest najbardziej niespokojną prowincją Iranu. Tam panuje, tam generalnie jest dość duża aktywność terrorystyczna beludżyjskich separatystów, również bardzo, bardzo duża przestępczość zamachy nie są rzadkością. Natomiast ten zamach nie nastąpił w Sistanie Beludżystanie, tylko w bardzo spokojnej nadkaspijskiej prowincji Mazandaran. I tutaj tak naprawdę sprawca został schwytany. Nie wiadomo, czy to miało podłoże polityczne, a jeżeli już to, czy było związane z aktywnością tego ajatollaha w Sistanie Beludżystanie, czy też było, wpisuje się w taką kampanię ataków na duchownych, ataków odwetowych na duchownych, związanych, tych ataków związanych z no, tymi protestami po zabiciu Mahsy Amini, ponieważ no, narastają. Warto tutaj podkreślić, że w Iranie jest, zwłaszcza w młodym pokoleniu, odrzucenie islamu jest bardzo silne. To jest najbardziej zateizowane społeczeństwo, wbrew pozorom bardzo mocno zateizowane. Oczywiście są też bardzo mocno religijni Irańczycy, ale jest bardzo dużo ateistów w Iranie. I po tym zabójstwie Mahsy Amini wzrosły też te nastroje antyklerykalne, antyislamskie w Iranie. I jednym z przejawów tych nastrojów były ataki na duchownych, przy czym no one bardziej były, no nie przybierały tak ostrej formy jak zabicie. Nie można jednak wykluczyć również innych motywów, także tutaj trzeba się wstrzymać z oceną. Natomiast też, tak jak powiedziałem, nie była to osoba ze ścisłej wierchuszki władzy i nie jest o tym aż tak głośno w mediach irańskich.
To jeszcze w takim razie powiedzmy kilka słów na temat relacji irańsko-rosyjskich. Iran jest nazywany tym tak naprawdę z jednej strony cichym, z drugiej strony wpływowym sojusznikiem Rosji. Jak obecnie wyglądają te relacje i jak dużo już Iran pomógł Rosji?
No Iran wbrew temu, co mówi oficjalnie, a oficjalnie podkreśla, że nie uznaje aneksji, nie uznaje w ogóle tych republik separatystycznych i aneksji i że stoi na stanowisku integralności terytorialnej Ukrainy, to z drugiej strony od samego początku tej wojny pozycja Iranu była zdefiniowana przez stosunek Iranu do Stanów Zjednoczonych, czyli negatywny stosunek do Stanów Zjednoczonych i przez to narracja, że to wszystko jest wina Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, rzeczywiście Iran się odcinał, twierdził, że te drony tam Rosjanie dostali jeszcze przed wybuchem wojny. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jednak ta pomoc płynie z Iranu na Ukrainę. I jest to bardzo mocno bezsensowne, że tak powiem, z punktu widzenia interesu Iranu. Iran póki co nie dostał nic w zamian od Rosjan. Iran chciał uzyskać Su-35 i S-400. O tym Su-35, że już ma dostać, to jest od dłuższego czasu mowa, ale jakoś się to póki co nie zmaterializowało. Także to jest... A z drugiej strony tak naprawdę Iranowi powinno przede wszystkim zależeć na reaktywacji JCPOA, czyli porozumienia nuklearnego, porozumienia w sprawie programu nuklearnego Iranu, ponieważ to odblokuje możliwości sprzedaży irańskiej ropy, gazu i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj jest też odpowiedź na tą kwestię dotyczącą relacji rosyjsko-irańskich, bo przecież oczywiście Rosja nie jest, i to nie tylko Rosja, również inne państwa OPEC Plus nie są zainteresowane tym, żeby JCPOA było reaktywowane i żeby Iran wrócił jako gracz na rynek węglowodorów, ponieważ jest oczywiste, że Iran będzie chciał się jak najszybciej odkuć i rzuci swoje swoją ropę i swój gaz, przede wszystkim ropę na rynek, to wpłynie na ceny i to będzie bardzo niekorzystne dla Rosji. Przecież pamiętamy, że Arabia Saudyjska w porozumieniu z Rosją niedawno obniżyła znowu wydobycie po to, żeby podwyższyć ceny ropy wbrew stanowisku Stanów Zjednoczonych. Także tu jest ewidentny konflikt interesów między Iranem a Rosją i Iran strzela sobie w stopę tym pomaganiem Ukrainy. Też warto pamiętać, wbrew takim obiegowym opiniom, że ten sojusz irańsko-rosyjski jest bardzo stary. Iran nigdy nie był sojusznikiem Rosji. Tak naprawdę takie zbliżenie irańsko-rosyjskie to jest dopiero kwestia ostatnich niespełna 20 lat. I myślę, że to jest sytuacja przejściowa. Niemniej, tak jak powiedziałem wcześniej, no ten rząd ma takie Iranu, ma takie cała jego polityka wobec tej sytuacji, tej wojny na Ukrainie jest realizowana, jest motywowana stosunkiem do Stanów Zjednoczonych.
To jeszcze dosłownie na moment przenieśmy się do Turcji. Mamy zaplanowane na 14 maja wybory prezydenckie, wybory, o których komentatorzy mówią jedne z tych najważniejszych na świecie, jeżeli chodzi o ten rok. No i czego możemy się w nich spodziewać?
No oczywiście, że są najważniejsze. No, tutaj to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jeżeli Erdogan wygra, to będzie to rodzić bardzo duże komplikacje wewnątrz NATO i na linii Stany Zjednoczone-Turcja. Nie jest żadną tajemnicą, że administracja Bidena bardzo liczy na to, na przegraną Erdogana i na to, że to umożliwi pewien reset w stosunkach amerykańsko-tureckich. Natomiast czego się możemy spodziewać? To jest pytanie, które nie podejmuje się, w zasadzie nikt z ekspertów do spraw Turcji nie podejmuje się w tym momencie odpowiedzi na to pytanie. Niestety różnica, znaczy wszystkie sondaże wskazują na przewagę Kemala Kılıçdaroğlu, czyli kandydata opozycji, ale nie jest ona aż tak duża i to tutaj nie przekonuje większości komentatorów. Erdogan ma bardzo, bardzo dużo do stracenia. Duża część jego zaplecza politycznego może nawet wylądować w więzieniu, jeżeli Erdogan straci władzę. Więc tutaj trzeba wstrzymać się do 14 maja z taką zdecydowaną oceną.
I też tak zrobimy i na pewno po 14 maja, mam taką nadzieję, będziemy jeszcze słyszeć się ponownie na antenie Radia Wnet. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Wnet był dr Witold Repetowicz, ekspert do spraw bliskowschodnich, pisarz, publicysta. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.